Pewien pastor rozmawiał na temat wiary z bardzo znanym w środowisku biznesmenem, który bardzo chętnie pomagał ludziom znajdującym się w potrzebie i był przykładem dla wielu. Jednocześnie osoba ta nie kryła się z tym, że nie wierzy w Boga i przy nadarzających się okazjach bardzo jawnie krytykował chrześcijaństwo. Jest pan dobrym człowiekiem, powiedział w trakcie rozmowy ksiądz. Nigdy nie odmawia pan pomocy tym, którzy o nią do pana się zwracają. Proszę mi jednak powiedzieć, co spowodowało, że nie jest pan chrześcijaninem i że stale pan z Bogiem walczy. Jeśli bycie chrześcijaninem, odparł biznesmen, oznacza to wszystko, o czym ksiądz mówi w swoich kazaniach, to nie jestem wystarczająco dobry i silny, żeby takim człowiekiem się stać. Jeżeli natomiast chrześcijaństwo polega na prowadzeniu życia takiego, jakie widzę wokół siebie u ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, że chodzą do kościoła, to czymś takim w ogóle nie jestem zainteresowany. Mocne słowa. Trudne słowa. Jednakże nieraz te słowa są prawdziwe. Na nowo one uzmysławiają nam, że bycie kimś, bez względu na to, czy w świecie świeckim, czy w kategoriach duchowych, do czegoś zobowiązuje. Że bycie kimś, przyznawanie się do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje do życia i przestrzegania określonych zarówno w środowisku świeckim, jak i w środowisku duchowym zasad. I to nie zasad, które bardzo szybko się zmieniają i które ludzie sobie ustalają w momencie, kiedy mają coś do powiedzenia albo mają odrobinę władzy i kierują się swoimi zasadami. Ale zasad, które panują bez względu na to, czy jestem dzisiaj ministrem, czy jestem zwykłym człowiekiem, czy jestem zwykłym zborownikiem, czy jestem księdzem, czy jestem biskupem. Chcemy, by życie opierało się na przestrzeganiu pewnych zasad i chcemy, żeby wszyscy ludzie trzymali się pewnych reguł. Takie mamy oczekiwania. Ale bardzo często jest tak, że w stosunku do innych poprzeczkę stawiamy bardzo wysoko. W stosunku do samych siebie nieraz jesteśmy bardziej pobłażliwi. To, co ujdzie nam w naszych oczach, nie do końca ujdzie innym. Kochani, o wiele łatwiej nieraz jest nam siebie przed sobą wytłumaczyć, dlaczego odstępujemy od pewnych zasad. Nie chodzi jednak o to, jakimi postrzegamy sami siebie lub czego od samych siebie oczekujemy, lecz abyśmy uzmysłowili sobie cały czas, czego oczekuje od nas Bóg. Jakie Bóg dał nam zasady? Nie tylko gdy chodzi w kontekście moralności, etyki, właściwego życia. Zasady, które powinny obowiązywać wszystkich ludzi. I jest wielu ludzi, którzy do Boga się nie przyznają i którzy pod względem moralnym naprawdę są przykładem do naśladowania. Ale kiedy słowo odnosi się do Kościoła i kiedy mówimy o sobie, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, musimy mieć świadomość tego i nie możemy o tym zapominać, że w tym duchowym świecie obowiązują konkretne Boże zasady, konkretne reguły, których mamy się trzymać, które mamy wypełniać. Reguły nie tylko w oddziaływaniu na zewnątrz, ale tak samo, gdy przychodzi nam zmierzyć się z jakimiś trudnymi sytuacjami. Biblia zawiera wiele miejsc, które mówią o tym, jakimi zasadami powinien kierować się człowiek wierzący. I kochani, jednym z tych tekstów biblijnych, gdy chodzi o te Boże zalecenia, wskazówki, o Boże zasady, nad którymi chciałbym się wspólnie razem zastanowić, jest fragment, jaki mamy w drugim liście Pawła do Koryntian. To jest strona 1247, rozdział 6. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział 6, gdzie Paweł od wiersza 3 do wiersza 10, przytaczając Boże wskazówki, Boże zasady w konkretnej sytuacji, w danym kontekście pisze tak. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu obronie. Przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie, przez dobrą sławę, jako zwodziciela jednak prawi, jako nieznani jednak znani, jako umierający oto żyjący, jako karani jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Brzmi to bardzo filozoficznie. Ale tak naprawdę Paweł mówi o pewnych zasadach, o pewnych Bożych oczekiwaniach w kontekście naszego postępowania w konkretnych sytuacjach. A więc Paweł wymienia kilka elementów, nad którymi będę chciał krótko się zastanowić, zachęcając każdego z nas do tego, abyśmy słuchając tego wszystkiego, konfrontowali to ze swoim własnym życiem. Studiowanie Bożego Słowa ma to do siebie, że nie tylko uświadamiamy sobie konkretny kontekst, w którym ono zostało napisane, zbór do Koryntian, czy zbór w Koryncie, drugi list, ale byśmy również odnosili to do samych siebie. Kilka elementów. Bożą zasadą, Bożym oczekiwaniem jest to, żeby Boży człowiek unikał zgorszenia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Wiersz trzeci. W dynamicznym tłumaczeniu staramy się tak postępować, aby nikogo nie urazić i nie przeszkodzić w poznaniu Pana. Ładnie to brzmi. Nie dajemy nikomu w niczym zgorszenia. Staramy się postępować tak, żeby nikogo nie urazić. Tylko, czy możliwym jest prowadzenie takiego życia, żeby ludzi nie zgorszyć? Możliwe to jest? Przecież doskonale wiemy, że bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, zawsze ktoś coś w nas znajdzie i poczuje się zgorszony. Może się poczuć zgorszony moim zachowaniem, bo akurat kogoś nie dostrzegłem, komuś nie podziękowałem, kogoś ominąłem, kogoś nie potraktowałem w taki sposób, jak się tego spodziewał. Mogę kogoś zgorszyć innym sposobem przeżywania Bożej obecności, bo zakłóciłem porządek panujący w danym miejscu i ktoś się już czuje zgorszony. Mogę kogoś zgorszyć swoimi słowami, kiedy one nie są wystarczająco uprzejme, bo ktoś nie został we właściwy sposób dowartościowany, doceniony, albo zwiastowanie było za bardzo konfrontujące i wzbudziło u kogoś wyrzuty sumienia i było gorszące. Nie czuliście się nigdy zgorszeni moim zwiastowaniem? Nie pomyśleliście, bo nie mieliście odwagi, żeby powiedzieć, ale nie pomyśleliście, że za bardzo poszedłem po bandzie? Że jakim prawem wypowiadam pewne słowa? Jak łatwo słowa potrafią zgorszyć. Jeżeli jest właściwa podstawa ku temu, mamy o czym myśleć, ale bardzo często jest tak, że oto został uderzony nasz sposób pojmowania rzeczywistości. Ktoś uderzył w coś i miał odwagę zwrócić uwagę. Możemy kogoś zgorszyć swoim ubiorem, no bo zamiast sukienek dziewczyny mają spodnie i to jeszcze w kościele. Zamiast garnituru ktoś ma dżinsy. Jest pewna tradycja, ale myślę, że szczególnie ci z was starsi poczulibyście się zgorszeni, gdybym stanął tutaj w niedzielę mając dżinsy i to takie przewiewne na taką pogodę, z wentylacją, to znaczy co 5 centymetrów dziura. Młodym by to nie przeszkadzało. Chyba, żebyście pomyśleli, nie ubrałbym się tak, no bo facet, który do 60 się zbliża, też powinien wiedzieć, jak się ma ubrać, nie? Ale starsi z was na pewno byście byli zgorszeni moim sposobem wyglądu. Możemy kogoś zgorszyć swoimi gestami, mimiką twarzy. Nie uśmiechnąłem się do kogoś wtedy, kiedy trzeba było i w należny sposób, jak dana osoba myślała. Kochani, absolutnie tego nie wyśmiewam, nie. Pragnę tylko zwrócić uwagę, jak łatwo kogoś zgorszyć. Jak łatwo być zgorszonym, poczuć się zgorszonym. Z drugiej strony, Patrząc na życie, uświadamiam sobie, jak łatwo gorszą nas sprawy drugorzędne, kiedy sprawy ważne albo najważniejsze, gdy chodzi o kwestie etyki, moralności, nas w ogóle nie gorszy. Coraz mniej gorszy nas ktoś, kto kombinuje, mówimy, znalazł sposób na życie. Coraz mniej nas gorszy to, że ktoś kłamie, no chyba, że czujemy się zgorszeni, bo przez niego zostaliśmy skłamani. Coraz mniej gorszy nas to, że ktoś przeklina, że ktoś nie jest spolegliwy. I bardzo często tak jest, że te sprawy drugorzędne, które są dla nas gorszące, kiedy mamy do czynienia z sprawami pierwszorzędnymi, na przykład, wybaczcie, ale coraz mniej gorszy nas to, że ludzie żyją bez ślubu ze sobą. Coraz mniej nas to gorszy. I wręcz traktujemy to jako rzecz. Świat tak idzie, a więc powinniśmy. Nie chodzi o to, że teraz to punktuję, ale chodzi o to, byśmy zwrócili sobie uwagę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak płynną rzeczą jest to, kiedy możemy postępować tak, żeby nie wzbudzać w kimś zgorszenia, a kiedy zaczyna się kwestia zgorszenia kogoś. Coraz częściej nas gorszy prawda o człowieku. Kiedy mówimy, człowiek jest grzeszny, nie zrzymamy się wewnętrznie? Kiedy był cytowany werset, wszyscy zgrzeszyli? Ja grzeszny? Coraz bardziej nas gorszy prawda o grzechu, kiedy wypowiada ją człowiek mający kilkanaście lat i kieruje te słowa do mnie, który dochodzi do sześćdziesiątki, bo mówimy, syneczku, chwileczkę, jakim prawem to mówisz? Ale to nie jest kwestia tego, kto to mówi, tylko o czym mówi, a te dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć. Najlepiej więc dzisiaj i też w Kościele głaskać ludzi, mówiąc to, czego oczekujecie, jest wszystko w porządku. Oczywiście trzeba mieć pewien umiar, żeby zdać sobie sprawę z tego, że przecież nie można cały czas bić w ludzi, ale najlepiej mówić półprawdę, bo prawda często jest niewygodna, a bardzo często nastawieniem ludzi po usłyszeniu prawdy jest albo uderzenie w tego, kto prawdę mówi, albo zastanowienie się nad słowami, które są wypowiadane, a jeżeli nie ta prawda nas tak wewnętrznie wzburzyła, to my z kimś takim nie chcemy mieć wspólnego i mówimy, zgorszeni jesteśmy. Bo jakim prawem coś takiego powiedział? Bardzo łatwo kogoś zgorszyć dzisiaj. Popatrzcie, Pan Jezus, kiedy spotykał się z grzesznikami, faryzeusze byli zgorszeni. Jak to łatwo kogoś zgorszyć? Apostoł Paweł, kiedy mówi o Chrystusie jako o Mesjaszu, Żydzi są zgorszeni. Kiedy Paweł związał się z poganami i pośród nich głosi słowo, dla wielu był zgorszeniem. Czy to więc Paweł miał na myśli? Pamiętacie zacytowane przeze mnie na początku słowa biznesmena? Jeżeli natomiast chrześcijaństwo polega na prowadzeniu życia takiego, jakie widzę wokół siebie u ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, że chodzą do kościoła, to czymś takim nie jestem w ogóle zainteresowany. Sposób życia może być zgorszeniem albo zachęceniem. Życie pokazuje, że ludzie, którzy Bogu nie powierzyli swego życia, często starają się znaleźć usprawiedliwienie dla braku relacji z Bogiem, braku zainteresowania Bogiem i bardzo często taką wymówką nieraz jest niestosowne zachowanie tych świętych. A więc tych, którzy wyznają i przyznają się do tego, że są wierzący. Prawdą jest to, że czasami możesz stać na głowie i klaskać przysłowiowymi uszami. Możesz starać się robić wszystko jak najlepiej. Możesz starać się być dobrym świadectwem, dobrym przykładem zawsze, wszędzie, we wszystkim, a ludzie tak znajdą na ciebie haka i będą zgorszeni, bo nie popatrzyłeś na nich tak, jak oni oczekiwali, że popatrzysz. Albo nie poświęciłeś im tyle czasu, ile chcieli, żebyś im poświęcił. Prawdą również jest to, że sami jako wierzący swoim zachowaniem, sposobem podchodzenia choćby nawet do swoich codziennych obowiązków, do tego jak traktujemy siebie nawzajem, jak traktujemy innych, sami dajemy oręż i argumenty do ręki. Kiedy ktoś patrząc na moje życie mówi chwila, coś mi tutaj nie gra. Tak jak w pewnej historii, kiedy pastor pojechał na zakupy do dużego marketu. Parking był zajęty. Ale miał upolowane miejsce, bo widział, że akurat samochód będzie wyjeżdżał, więc czekał w zdenerwowaniu i już miał plany. ten samochód wyjechał, ale w tym danym momencie, kiedy pastor włączał jedynkę, pewien młodzik wjechał z piskiem opon, zatrzymał się. No i to dla pastora było już za dużo. A więc zatrzasnął drzwiami, podszedł do tego kogoś, wyrzucił w emocjach to, co miał na sercu, a ten młody tak popatrzył na niego i mówi: dziwne, bo przedwczoraj na ambonie ksiądz wyglądał zupełnie inaczej. I ksiądz mówił też zupełnie inne słowa. Kochani, to, że przyznajemy się do Pana Jezusa, niesie ze sobą konsekwencje. I ta poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. I ludzie mogą nie rozumieć zasad życia, na których się opieram, ale ludzie będą patrzeć na moje życie. I jeżeli teraz ja będę gdziekolwiek, będę mówił, kim dla mnie jest Pan Jezus, a potem w swoim życiu, w swojej pracy będę ludzi lekceważył. Będę swoim zachowaniem dawał negatywne świadectwo. Sam daję argumenty do ręki tym, którzy być może są na etapie poszukiwań albo są na etapie szukania tylko czegoś, żeby w ciebie uderzyć, ale sam daję argumenty. Kochani, jeżeli w naszym życiu nie ma integralności pomiędzy tym, co ja mówię, jak ja żyję, gdy moje zachowanie, postępowanie jest niezgodne z tym, co wyznaję, między innymi o czymś takim, co wiąże się z niebyciem, zgorszeniem, przestrzegał Juda w swoim liście, kiedy w 4 wierszu pisze o tym dlatego, że do waszego grona wśliznęli się bezbożni nauczyciele, ale tu nie chodzi o tych nauczycieli, twierdzący, że chrześcijanin może postępować tak, jak mu się żywnie podoba, bez obawy, że spotka go kara Boża. Chrześcijanin może postępować tak, jak mu się żywnie podoba. Oczywiście ci nauczyciele tak nauczali. Ale byśmy sobie uświadomili, że jeżeli mam odwagę przyznać się, że jestem własnością Pana Jezusa, że jestem częścią żywego Kościoła, to nie mogę postępować tak, jak mi się żywnie podoba. To nie mogę postępować tak, jak postępują ludzie, którzy są ze mną w pracy, moi przyjaciele, którzy są niewierzący. Nie mogę tak postępować. Bo bycie własnością Chrystusa do czegoś mnie zobowiązuje. Żyjemy w społeczeństwie i w świecie, który nie chce słuchać, albo który słucha coraz mniej, ale który patrzy, który obserwuje. Pan Jezus powiedział: jeśli kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, by mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Wprawdzie zgorszenia mają przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. A Paweł w 1 liście do Koryntian pisze: wierzącym ludziom nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. I do czegoś zupełnie innego zachęca z kolei Piotr, który w 1 liście, w 2 rozdziale pisze bardzo znane słowa. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy obmawiają was jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I potem Piotr pisze: miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Kochani, ale życie też pokazuje, że również ludzie wierzący, nie tylko niewierzący, którzy patrzą na życie wierzących ludzi, ale też ludzie wierzący, członkowie Kościoła, mogą odrzucić biblijne nauczanie, jeżeli ich nauczyciele, pastorzy nie praktykują tego, czego nauczają. W taki sposób podzieliło się bądź rozpadło się wiele zborów, albo po prostu ludzie wyszli z Kościoła, albo, co jest najtragiczniejsze, kiedy ludzie patrząc na pastorów, na starszych zborów, zostali tak zdegustowani, że dali sobie w ogóle spokój z Bogiem. A więc przede wszystkim ja jako wasz pastor muszę unikać zgorszenia. Muszę robić wszystko, by moje życie, moje zachowanie nie było dla nikogo z was zgorszeniem, lecz zachęceniem, błogosławieństwem wskazującym na Pana Jezusa. Aczkolwiek z drugiej strony mam świadomość, jeżeli ktoś z was będzie na mnie wnikliwie patrzył, to zawsze coś znajdzie. Pytanie tylko, na czym będziemy się koncentrować. A więc pierwszą wskazówką, którą Paweł kieruje do zboru w Koryncie, jest: zaczyna bardzo mocno, unikajcie zgorszenia. Druga rzecz, okazujcie cierpliwość. Ale nie myślę jednak w tym momencie o tej cesze, tak bardzo potrzebnej nam nieraz w relacjach z ludźmi. Chodzi mi raczej o nastawienie do problemów czy kłopotów i dawanie sobie z nimi rady w taki sposób, jak wyraża to Paweł, który w wierszu 4 i 5 pisze: wielkiej cierpliwości w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w utrapieniach. Przytaczając tę listę, chyba Paweł miał na myśli to wszystko, co sam musiał przeżyć. Kamienowania, lekceważenia, chłosty, biczowanie, to wszystko. Więc Paweł praktycznie pisze te wszystkie elementy, opierając się na swojej, na autopsji, na swoich przeżyciach. Nie tylko jednak same wydarzenia, ale Paweł zwraca uwagę na to, jak to można przechodzić. Kto jest dla nas autorytetem w pewnym temacie? Ktoś, kto jest naładowany wiedzą, teorią? Teoria jest potrzebna. Czy ktoś, kto w życiu daje konkretne dowody, jak sobie radzić z problemami? Który stosuje to w praktyce? Gdybyśmy popatrzyli na Nowy Testament pod kątem cierpliwości, to zwrócilibyśmy uwagę, że jest ono często wymieniane jako jedno z wielu wymagań stawianym ludziom wierzącym, gdy chodzi o zmaganie się z trudnościami. Cierpliwość jest nam bardzo potrzebna w relacjach z innymi ludźmi. Ja myślę, że często modlimy się o to, żeby być cierpliwymi, i Pan Bóg wysłuchuje tej modlitwy w niesamowity sposób, że stawia w naszym życiu ludzi, którzy nas uczą cierpliwości, albo sytuacje, które nas uczą cierpliwości. Paweł pisze tak w liście do Rzymian: cokolwiek przedtem napisano, dla waszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. 15 rozdział listu do Rzymian. W pierwszym rozdziale listu do Kolosan Paweł pisze, abyście postępowali w sposób godny Pana, utwierdzeni wszelką mocą Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Wiecie, bardzo wielkim niebezpieczeństwem w trudnych sytuacjach jest upadek, rezygnacja, ucieczka. A cierpliwość, o której Paweł pisze, nie polega tylko na dotrwaniu do pomyślnego rozwiązania trudności czy ich szczęśliwego zakończenia, ale czynieniu tego, czyli chcemy dotrwać, ale bez zgorzknienia, bez narzekań, bez ustawicznego żalu i bez pretensji. I to jest praktyczny wymiar cierpliwości. Nie tylko, że ja dotrwam, bo jeżeli mam świadomość, że nie mam innego wyjścia i muszę to wytrzymać, no to muszę to wytrzymać. Jeżeli wiem, że za 2 minuty siedząc na fotelu dentystycznym, za 2 minuty ten ból się skończy, no to mam tego świadomość, w sercu narzekam na tego dentystę, ale wiem, że to się skończy. Kwestia mojego nastawienia. Jeżeli natomiast wiem, że nie wiem, kiedy się to skończy, ale kiedyś na pewno. Jestem zgorzkniały, jestem zdegustowany, jestem zrezygnowany. To nie mamy do czynienia z cierpliwością. Wtedy, kiedy towarzyszy nam brak zgorzknienia, brak narzekania, brak żalu czy brak pretensji. Wiem, że zmagam się z jakimś problemem. Potrzebuję cierpliwości, ale żeby nie mieć żalu do wszystkich, do samego siebie, do ludzi, do samego Boga, potrzebuję Bożej cierpliwości. Żeby też na przykład nie odpłacać tym samym. Ale wiem, że kiedyś się to skończy. Jeżeli dojdę do tego momentu, to nie towarzyszy mi te wszystkie negatywne emocje i uczucia. 6 werset. Życie w czystości. Elementarną podstawą nauczania na temat zachowania, postępowania i etyki nie tylko młodych ludzi, nie tylko chrześcijan, ale wszystkich bez względu na wiek, jest odkrywanie i traktowanie jako zupełnie normalne, naturalne tego, że Bożą wolą względem naszego życia jest uświęcenie, czystość. Bożą wolą względem naszego życia jest uświęcenie, czystość, świętość. Odnoszę wrażenie, wiecie, w internecie można dużo rzeczy słuchać, co wcale nie znaczy, bo nie mam czasu wisieć na internecie, ale odnoszę wrażenie, kiedy czasami wchodzę na tematy związane z Kościołem, że współczesny Kościół Pana Jezusa coraz bardziej zaczyna przesuwać punkt ciężkości w swoim zwiastowaniu. Coraz mniej mówi się o tym, jak bardzo potrzebne jest prowadzenie uświęconego życia. Coraz mniej mówi się o uświęceniu życia jako o stylu życia, i pewnym Bożym wymogu czy wymaganiach. Coraz mniej mówi się o czystości, natomiast coraz większy nacisk kładzie się na rzeczy spektakularne. Modlimy się o uzdrowienie ludzi, wiecie, każdą niedzielę i wielu z nas modli się. Ja nie neguję spektakularnych rzeczy, bo wtedy uderzyłbym w Boże cechy, w Boży majestat. Ale myślę, że Kościół Pana Jezusa kosztem dziania się czegoś rezygnuje z uświadomienia sobie, jak ważną rzeczą jest jakość naszego życia. Dzisiaj nie trzeba być wierzącą osobą, żeby robić cuda. I tak samo było w czasach Pana Jezusa. Diabeł też czyni cuda. Czynienie spektakularnych rzeczy wcale nie jest wymiernikiem, konsekwencją jakości duchowości. Bo bardzo często, jeżeli popatrzymy w kultury antyczne, dzianie się niesamowitych rzeczy nie miało nic wspólnego z duchowością. Wyróżnikiem Kościoła w czasach, w których żyjemy, ma być uświęcenie, a nie trzepanie firankami i dzianie się czegoś naprawdę niesamowitego. Świętość, bycie świętym nie zawsze kojarzy się z czymś zachęcającym, z czymś, czego należałoby pragnąć. Jednak Bóg mówi w pierwszym liście Piotra: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I Paweł w pierwszym do Tesaloniczan w 4 rozdziale pisze: taka jest bowiem Boża wola, uświęcenie wasze. I teraz następuje element, który szczególnie dla was nie do końca jest czytelny. Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. No i teraz wstukajmy sobie słowo wszeteczeństwo w komputer i mamy czerwony wężyk, bo słownik tego nie rozumie. W najnowszym tłumaczeniu, odkrywam najnowsze ekumeniczne tłumaczenie, które ukazało się niedawno, ale nie tylko w nim, jest powiedziane: powstrzymujcie się od rozwiązłego życia. Wszeteczeństwo nam nic nie mówi, kwestia rozwiązłości już więcej. A więc wszeteczeństwo to rozwiązłość, seksualne rozpasanie, rozpusta, bezwstyd, zgorszenie, brak przyzwoitości, bycie sprośnym. To są synonimy wszeteczeństwa. Więc świętość polega na unikaniu tego wszystkiego. Jest powiedziane: taka jest bowiem Boża wola, uświęcenie wasze. To jest Bożą wolą. Żebyśmy byli świętymi na podstawie, czy mamy przykład. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I to bez negatywnych konotacji. Bez czarnego garnituru, bez smutnej miny, bez umiejętności czy przyzwolenia na to, żeby się uśmiechnąć w tak świętym miejscu. No, Kościół zawsze się kojarzył z czymś przytłaczającym. Sama architektura, bardzo często, jeżeli jesteśmy w potężnych katedrach, nas przytłacza, a więc w Kościele trzeba być poważnym. Tak mi się wydaje, że w niebie będziemy mieli dużo sposobności, żeby się cieszyć i śmiać. I w Kościele też powinno być miejsce na radość, na śmiech. Kiedy patrzę na wyrazy twarzy niektórych z was, myślę, że zostaliście tu siłą przyprowadzeni. Że się nie cieszycie, że jesteście w tym miejscu. Kochani, a więc po pierwsze, świętość polega na unikaniu wszeteczeństwa. Po drugie, polega na uczeniu się utrzymywania ciała w czystości i w poszanowaniu. O tym również mówi słowo. I to nie odnosi się tylko do tej młodej generacji, która siedzi w dwóch pierwszych ławkach. Do mnie, starego chłopa, też się to odnosi. Do każdego z nas. O tym mówi słowo, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Nie powinno nas to dziwić. Myślę, że diabeł atakuje akurat te sfery naszego życia, gdy chodzi o czystość naszych myśli, naszych słów, naszego zachowania, naszych intencji czy naszych motywów. Dlaczego? Nie dziwmy się, że o tę sferę toczy się największa bitwa, bo jeżeli ktoś zdobędzie ten przyczółek, panuje nad całym człowiekiem. To, co myślę, determinuje to, jakim jestem. To, wokół jakich tematów obracają się moje myśli, ma wpływ na to, jak wygląda moje życie. Jeżeli sfera moich myśli jest poddana Bogu, to ma wpływ na to, jakie życie będę prowadził. Jeżeli moja sfera moich myśli nie jest oddana Bogu, a ma do niej przystęp Boży przeciwnik, nie dziwmy się więc, że świat wygląda, jak wygląda. Nie dziwmy się, że ludzie potrafią być takimi względem innych, jakimi są. Dlaczego? Dlatego, że myśli nie są oddane Bogu. Bo wszystko rozpoczyna się od zmiany myślenia. Stąd jest kwestia metanoia. Zmieńcie myślenie. Jeżeli zmieniacie myślenie, ma to wpływ na zmianę waszego życia. Kochani, i ostatnia rzecz. Poleganie na Bożej mocy, czyli na Słowie, i to bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Zwróciliście uwagę na to, w jaki uniwersalny sposób przedstawia Paweł Boże Słowo w wierszu 7? Jako oręż, jako naszą broń, do natarcia, do obrony. Tak czytamy w tym 7 wersecie. Nie możemy osiągnąć nic trwale wartościowego bez Bożej pomocy i siły. Tak jak nie możemy toczyć duchowej walki, jeżeli ma ona być zwycięska, przy pomocy tylko ludzkich środków, silnej woli, czerpania tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia. Sami dobrze wiemy, że bez względu na to, jak mocnymi charakterami jesteśmy, jak trudno nas zniechęcić, jak wielką determinacją się oznaczamy, to wszystko, co ludzkie, ma swoje granice, a nasza wytrzymałość przede wszystkim. Gdyby tak było, to Paweł i jego współpracownicy bazowaliby tylko na tych ludzkich zasobach i to byłoby czytelne w wypowiedziach Pawła i dałoby się wyłapać wtedy moment załamania, zniechęcenia, rezygnacji. Gdyby punktem odniesienia do tego wszystkiego, co Paweł przeszedł, było jego mocne postanowienie, hart woli, siła ducha, to czytalibyśmy: zewsząd uciskani, jesteśmy coraz bardziej pognębieni, zakłopotani, czujemy się coraz bardziej zrozpaczeni, prześladowani, czujemy się osamotnieni, powaleni, a więc to już koniec, bo czujemy się całkowicie pokonani, umieramy, jesteśmy całkiem zasmuceni, ubodzy, nic nie mając. Byłoby to jak najbardziej logiczne. Jeżeli opieram się na sile swojego ducha, na swoim harcie, dochodzę do pewnego momentu, stoję pod ścianą, dalej nie mogę, konsekwencja tego jest totalne zniechęcenie. Ręce mi opadają, nic już nie będę robił. To nie ma sensu, a więc jestem zupełnie zniechęcony. A co Paweł pisze? Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest Boga, a nie z nas. Czyli nie kwestia mojego doświadczenia. Gliniane naczynia, jestem kruchym naczyniem. Tu nie chodzi o kwestię wyglądu, ale o materiał. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. W drugim liście do Koryntian 4 rozdział, a dwa rozdziały dalej Paweł pisze: jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, ale oto żyjemy, jako karani, ale nie jesteśmy zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, ale wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To się, wybaczcie, kupy nie mieści. Jak można? A Paweł pisze: jesteśmy, ale pomimo tego jesteśmy inni. Dlaczego? Bo nasza moc pochodzi z góry. Nie z kruchych naczyń. Jesteśmy słabymi ludźmi, mającymi swe ograniczenia, podatnymi na uszkodzenia, załamania, a więc cechuje nas słabość, kruchość materiału. Do zwycięskiego zmagania się z życiem, zajmowania właściwych postaw, podejmowania słusznych decyzji, to przede wszystkim te elementy, jeżeli będziemy budować je na sobie, są niewystarczające, dlatego koniecznym jest bazowanie na Słowie. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Tylko Słowo. To jest nasza broń, kiedy się bronimy i kiedy trzeba atakować. Czerpanie siły ze Słowa. Kochani, mam świadomość, jak wielu mogłoby tu stanąć i mogłoby złożyć świadectwo sytuacji, w której się czuli po ludzku bezsilni, ale Słowo, Duch Boży poprzez Słowo dawał siłę. Że nie było kropki, był przecinek, i pomimo wszystko, może po pewnym oddechu, ale szliśmy dalej. I tak to ujął prorok Nachum. W 1 rozdziale, w 7 wierszu pisze: dobry jest Pan, ostoją jest w dzień ucisku. On zna tych, którzy mu ufają, przeprowadza ich przez wezbrane fale. Dobry jest Pan, ostoją w dzień ucisku. Jeżeli jesteś w dniu ucisku, to chcę ci powiedzieć, że tylko Pan może być dla ciebie ostoją. I w słowie będziesz miał tego konkretne dowody. On zna tych, którzy mu ufają. A jeżeli mu ufają, przeprowadza przez wezbrane fale. Zwróćmy uwagę, Nachum nie pisze, chroni ich od wezbranych fal, omija wezbrane fale, na morzu jest niemożliwością, kiedy jest burza, ale przeprowadza przez wezbrane fale. Kochani, czas na podsumowanie. Bóg przez Ducha Świętego, myślę, zwraca uwagę na cztery sprawy. Unikanie zgorszenia. I pomyślmy, reflektując swoje własne życie, czy naprawdę unikam zgorszenia przez to, co robię, jak się zachowuję, w jaki sposób się wyrażam. Jeżeli Duch Święty przypomina mnie i tobie konkretne sytuacje, konkretne zachowanie, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć: Panie, przepraszam. I nie pozwól, żeby to się powtórzyło kolejnym razem. Okazywanie cierpliwości. Jesteś cierpliwy? Patrząc na was, jak słuchacie tak długiego kazania, widzę, że jesteście cierpliwi. Ale nie o taką cierpliwość chodzi. Czy też czuję się zwolniony w jej okazywaniu i byciu cierpliwym, bo uważam, że cierpliwość w końcu ma swoje granice. Życie w czystości. Jak wygląda czystość w moim życiu? Nie tylko ta fizyczna, w kontekście dbania o własne ciało. Poleganie na słowie. Jakie miejsce słowo zajmuje w moim życiu? Czy jest punktem odniesienia, źródłem, z którego czerpię mądrość, siłę, inspirację z góry? Wysokie wymagania, nie? Co wcale nie znaczy, że niemożliwe do zrealizowania. Kochani, ale generalnie, jeżeli życie polega na stawianiu sobie wymagań i na dochodzeniu do pewnych celów, które sobie zakładamy, to życie duchowe polega na tym samym. Bóg stawia pewne wymagania, ale tu jest pewna różnica, bo Bóg nie mówi: teraz radź sobie sam. Ważne, żebyś za 2 lata o tym samym czasie tam był i tam będę na ciebie czekał. Ale Bóg mówi: to są moje oczekiwania, wymagania, a teraz dam ci stosowną pomoc, której będziesz potrzebował. To jest mój Syn, to jest Duch Święty. Żebyś te wymagania, które ci kładę, żebyś mógł zrealizować. Żebyś mógł je spełnić. Bo Bóg jest tym, który daje siłę i daje wykonanie, żeby to zrealizować. I jeszcze jedno, kiedy realizujemy Boże wymagania, żeby było optymistycznie. Bóg daje satysfakcję i radość, jaka może wypełniać nasze serca wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni. Czy jesteś posłuszny Bogu, czy ja jestem posłuszny Bogu dlatego, że muszę być, czy dlatego, że to jest mój wybór? Chcę być. A jeżeli chcę być, to się z tego cieszę. A więc życzę każdemu z nas satysfakcji z wypełniania Bożych wymagań i radości, która oby wypełniała nasze serce. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że masz to słowo dla swojego Kościoła i dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że czas odżywiania się duchowym mlekiem mamy za sobą, ale teraz kładziesz przed każdym z nas, nie może po raz pierwszy, już bardzo konkretne wymagania. Panie, chcesz, abyśmy w tym świecie, w którym nas postawiłeś, abyśmy żyli nie tylko dlatego, żeby jakoś to życie przeżyć, ale by zaznaczyć się w życiu wielu ludzi, zaznaczyć się swoim odmienionym życiem przez Ciebie. Panie, daj, żeby każdy z nas, tam gdzie jesteśmy, mógł mieć takie oddziaływanie na ludzi, którzy nie znaleźli jeszcze sposobu na życie, którzy miotają się, którzy nie są pojednani z Tobą. Panie, spraw, żebyśmy jako ci, którzy przez Ciebie są zbawieni, oczyszczeni Twoją krwią, jeżeli to miało miejsce w naszym życiu, abyśmy mieli świadomość, że to, co uchodzi ludziom niewierzącym, nie może nam uchodzić. Dlatego, że bycie Twoimi świadkami, Twoimi dziećmi do czegoś zobowiązuje. Panie, spraw, żebyśmy prowadzili życie w czystości, wypełnione cierpliwością, abyśmy unikali zgorszenia, abyśmy opierali się na Twoim słowie. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w Twoim pokoju i z Twoim rozesłaniem możemy pójść do domów. Chcemy Cię prosić, abyś nas prowadził w tym tygodniu, który jest przed nami, we wszystkich decyzjach, które mamy podjąć. Panie, chcemy bazować na Twojej mądrości. Chcemy Ciebie się pytać we wszystkim. W Twoje ręce chcemy polecić nasze domy, nasze relacje z naszymi mężami, żonami, z naszymi dziećmi. Zachowuj nasze domy, chroń je, Panie. Ubezpieczaj od wpływów diabelskich. W Twoje ręce chcemy polecić nasz zbór. Chcemy, Panie, prosić Cię przede wszystkim też o to, abyś Ty nas podnosił, kiedy jesteśmy zniechęceni. A teraz, Panie, chcemy modlić się o chorych. O niektórych modlimy się już tak długi, długi czas. Niektóre modlitwy, Panie, wysłuchałeś o wiele więcej, aniżeli myśmy w ogóle zakładali. Ale bojujemy w modlitwie dalej za Marysią. Chcemy Cię prosić o Antoniego z Bielska, byś dotykał się i jego ciała. Chcemy Cię prosić o Janusza, który jest w szpitalu, o Anię z Krakowa, Agnieszkę z Bielska. Chcemy Cię prosić, Panie, o chorych, którzy są w domach. Chcemy Cię prosić o tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Panie, by mogli doświadczyć Twojej obecności, Twojego uleczenia, ale przede wszystkim Twoich przemian i by byli wypełnieni Twoim pokojem. Pragniemy Cię błogosławić za wszystko, bo jesteś godzien chwały, czci, uwielbienia, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.